Słuchajcie, chcę dzisiaj zacząć temat powiązany z dziejami apostolskimi, bo tak naprawdę dla mnie przewodnim tematem na ten rok jest działanie Ducha Świętego. I mówiliśmy już właściwie o tym, co Ewangelii Jana znajdujemy na temat Ducha Świętego, jakie prawdy o Duchu Świętym Ewangelii Jana są zapisane. A teraz chciałbym wejść w dzieje apostolskie, abyśmy mogli wydobyć to, co o Duchu Świętym mówią nam dzieje apostolskie. Słuchajcie, dzieje apostolskie to jest wyjątkowa księga. Dla wielu biblistów nie ma żadnej wątpliwości, że to jest księga Ducha Świętego. Chociaż tak naprawdę jakby zewnętrznym, pierwszym rzutem oka moglibyśmy powiedzieć, jak sama nazwa mówi, że to są dzieje apostolskie. No, czyli tak naprawdę głównie dwóch apostołów. Piotra najpierw, a później głównie apostoła Pawła, tak? Ale tak naprawdę, kiedy się dokładniej przyjrzymy takiemu rzutem oka głębiej w dzieje apostolskie, to faktycznie trzeba przyznać rację, że to jest księga Ducha Świętego i że to jest księga o dziełach Ducha Świętego. To on jest tak naprawdę, chociaż Duch Święty ma coś takiego do siebie, że jest kimś takim, kto lubi być w cieniu, kto nie na świeczniku siebie nie stawia. Tymi na świeczniku są apostołowie, którzy działają w mocy Ducha Świętego w dziejach apostolskich. Ciekawe jest też to, że na przykład dzieje apostolskie nam też ewidentnie pokazują, że nie ma Kościoła Jezusa Chrystusa bez posłanego przez tego Jezusa Ducha Świętego. Nie ma. Coś, co ludzie budują, nazywając to Kościołem, czy funkcjonowaniu czego nie ma Ducha Świętego, jest tylko tworem kościołopodobnym tak naprawdę. Prawdziwy Kościół Jezusa to jest Kościół, w którym działa Duch Święty. Co ciekawe, taką jedną ciekawostkę powiem wam, że kiedy właśnie patrzymy na te dzieje apostolskie, to możemy zauważyć, że one bardzo niewiele podają nam jakichś takich szczegółów technicznych. Czyli na przykład mamy bardzo blade pojęcie, jak wyglądały nabożeństwa tamtych kościołów. Czy były grupy uwielbienia, czy były jakieś zajęcia dla dzieci i tak dalej. Nic na ten temat nie wiemy. Mamy jakieś bardzo szczątkowe informacje. To znaczy się, że możemy powiedzieć, że z tego wszystkiego, co oni wtedy robili, co dotrwało w pamięci do naszych czasów przez dzieje apostolskie, to są właśnie działanie Ducha Świętego. Tylko to zostało. Wszystko inne, ta cała otoczka poszła jakby w niepamięć. I dzieje apostolskie napisał ewangelista Łukasz, czy doktor Łukasz. Zanim zaczniemy czytać dzieje apostolskie, to może przeczytam końcówkę Ewangelii Łukasza, gdzie w ostatnim rozdziale Ewangelii Łukasza są ostatnie słowa Jezusa od 44 wersu, gdzie jest powiedziane: to są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć pisma. I ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. Więc Jezus mówi: oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. Co jest tą obietnicą Ojca? Wylanie Ducha Świętego. Do tego sprowadza się ta obietnica Ojca. Ewangelii Jana w 14 rozdziale czytamy o tym, że opiekun, Duch Święty jest wysłany przez Ojca w imieniu Jezusa. Czyli mamy tutaj działanie Trójcy Świętej. Trzy boskie osoby wzajemnie się przenikają w swoim działaniu. I Ta obietnica, gdybyśmy chcieli prześledzić, tak jak tutaj jest powiedziane, to co o Jezusie, że w prawie Mojżesza, o proroków i psalmach, podobnie o Duchu Świętym, odpoczynając od Mojżesza, przez proroków i w psalmach, nie znajdziemy wiele tak naprawdę fragmentów, które mówią o tej obietnicy Ojca. Czyli tak naprawdę Bóg od początku, poczynając od Mojżesza, zapowiadał, że Boży lud będzie mieć problem z przemianą siebie, dopóki nie zostanie wylany Duch Święty, Duch Boży, inaczej, który przemieni serca ludzi, który odrodzi, da nowe serca ludziom. Dopiero to będzie moment prawdziwej, autentycznej przemiany ludzi, kiedy na ziemię stąpi Duch Święty i będzie działać w życiu ludzi. I teraz, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, otworzymy pierwszy rozdział, to zaczynają się słowa Dziejów Apostolskich w ten sposób. Teofilu, mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał. Czyli o czym mówi to tylko ewangelista Łukasz? O Ewangelii Łukasza, tak? To są tak naprawdę dwie części jego dzieła. Ewangelia to jest pierwsza część jego dzieła, Dzieje Apostolskie to jest druga część jego dzieła. I on tu zaczyna, Teofilu, tak, mój pierwszy traktat, rozumiejąc, że on zna ten traktat, że czytał Ewangelię Łukasza, dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił, czego nauczał, od rozpoczęcia swojej działalności, aż do dnia, kiedy to za sprawą Ducha Świętego wydał polecenia wybranym przez siebie apostołom, następnie został zabrany w górę, tak? Czyli sam ewangelista Łukasz i w ogóle Ewangelie ukazują nam Jezusa, na którego również wstąpił Duch Święty i który stał się przykładem i wzorem chodzenia człowieka w Duchu Świętym. Im też po swojej męce przedstawił się jako żywy. Dał na to wiele przekonywujących dowodów. Ukazywał im się bowiem przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań zarządził: nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie oszczeni w Duchu Świętym. Tak? Więc te słowa Jezus mówił, tak? I po niedługim czasie, czyli dokładnie po 10 dniach. Dzień Pięćdziesiątnicy, czyli 40 dni, czytamy tutaj, że przez 40 dni Jezus z nimi był, potem wstąpił do nieba i zostało 10 dni do Pięćdziesiątnicy. Więc po 10 dniach wstąpił Duch Święty. I czytamy dalej, kiedy ich więc zgromadził, zapytali go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? W odpowiedzi usłyszeli: nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, z Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. I potem został wzięty Jezus do nieba. Zobaczcie, to nie wiemy, o czym Jezus z nimi rozmawiał przez 40 dni. 40 dni po swoim zmartwychwstaniu Jezus codziennie się z nimi spotykał i mówił o czym? O Królestwie Bożym. Tyle tu jest napisane. Nie wiemy, co mówił o tym Królestwie, ale przez 40 dni mówił im w temacie Królestwa Bożego. I oni po tym, jak nasłuchali się o Królestwie Bożym, zaczęli się pytać, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? To zapowiadali wszyscy prorocy. To było powszechne oczekiwanie w Izraelu. Jakie są czasy i daty, tak? To uczniów interesowało. I myślę, że dzisiaj wielu z nas to też interesuje, nie tak? Kiedy nastanie ten czas? Ale Jezus im mówi tak. Nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Ale otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi i będziecie mi świadkami. To znaczy się, że Dzieje Apostolskie, kiedy mówią o mocy Ducha Świętego, to przede wszystkim mówią o tej mocy w kontekście bycia świadkiem Jezusowym. Apostoł Jan w 16 rozdziale swojej Ewangelii, mówiliśmy o tym nie tak dawno temu, że Duch Święty, kiedy przyjdzie, przekona świat o sprawiedliwości, o sądzie i o grzechu, tak? Czy o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, w tej kolejności tak naprawdę. Przekona, tak? Że Duch Święty będzie świadkiem i będzie świadczyć, i będzie przekonywać cały świat, i ten Duch Święty, który będzie obecny w ludziach, którzy zostaną nim napełnieni, z tych ludzi też będzie robić to samo, co On czyni. Czyli uczyni ich świadkami Jezusowymi. Jezus mówił, znowu odnosząc się do Ewangelii Jana, że jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie oglądał. To znaczy się, że ludzie na świecie nie będą widzieć Jezusa. Ale Jezus mówi, ale wy mnie widzieć będziecie. Bo ja jestem w was, a wy we mnie. To znaczy się, że Duch Święty w tych, których jest, to ci ludzie, którzy są w Duchu Świętym, oglądają Jezusa. Widzą Jego działanie w swoim życiu. Może nie widzimy postaci fizycznej Jezusa, nie widzimy Jego twarzy, ale widzimy Jego obecność, tak? Widzimy Jego obecność, to, że On jest obecny. Świat mnie widzieć nie będzie, ale wy mnie oglądać będziecie. Więc to doświadczenie Jezusa, to doświadczenie Bożej obecności w naszym życiu staje się dla nas przyczynkiem do tego, że jesteśmy świadkami. Bo świadek to jest ktoś, kto daje relację z tego, co widział, co słyszał. Jest tego świadkiem i dlatego może o tym zaświadczyć. Świadek to nie jest ktoś, kto dzieli się wiedzą o Jezusie na przykład, czy o Bogu, nie mając żadnego doświadczenia w tym względzie. Tu nie chodzi o wiedzę o Panu Bogu, o wiedzę o religii, czy o wierze i tak dalej. Świadkiem Jezusa może być tylko ktoś, kto przeżył spotkanie z Bogiem i kto przeżywa Jego obecność, kto przeżywa, będąc w relacji z Bogiem, doświadcza po prostu Jezusa. Ma poznanie Jezusa, które nie wynika z wiedzy, ale z doświadczenia, przez kontakt z Nim. Więc Duch Święty daje moc, żeby świadczyć o Jezusie, poczynając od Jerozolimy, w całej Judei, Samarii, aż po najdalsze krańce ziemi. To jest coś, co czyni przede wszystkim Duch Święty, dając nam swoją moc. Tu nie chodzi o same dary Ducha Świętego tylko, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby uczynić z ludzi wypełnionych Duchem Świętym świadków, którzy pójdą na cały świat, mówić o Jezusie jako tym, którego znają, którego widzą, którego doświadczyli w swoim życiu. I mamy to świadectwo, że Jezus żyje. Że nie mówimy o kimś, kto żył 2000 lat temu, ale o kimś, kto żyje, a ty i ja jesteśmy na to najlepszym dowodem. Bo mamy w swoim życiu świadectwo, tak? Apostoł Jan w swoim pierwszym liście też o tym mówił, że my mamy w sobie świadectwo Boga. Mamy, że wierzący w Jezusa mają w sobie świadectwo Boga i dlatego możemy być pewni swojego zbawienia. Możemy mieć pewność zbawienia. Dlaczego? Bo mamy świadectwo Boga w sobie, że On żyje i dlatego Go widzimy. Dla nas nie jest On abstrakcją, ale jest kimś bardzo realnym. Bardziej realnym niż nawet my, którzy tu siebie nawzajem widzimy. Co ciekawe, uczniowie, zanim wstąpił Duch Święty, wiemy, jacy z nich byli tchórze, tak? I pierwszą rzeczą, którą widzimy, czy pierwszą różnicę pomiędzy nimi, zanim wstąpił na nich Duch Święty, a nimi, kiedy wstąpił na nich Duch Święty, jest to, że z odwagą występują. Ten Piotr, który się 3 razy, powiedzmy policzę, z 50 parę dni prędzej od dnia wstąpienia Ducha Świętego, 50 parę dni prędzej wyparł się 3 razy Jezusa, te niecałe 2 miesiące później publicznie, śmiało występuje wobec ludzi, staje wobec wszystkich i zaczyna im głosić. Dlaczego? Bo Duch Święty był w nim, tak? I to, co mówi apostoł Paweł do Tymoteusza, że my nie otrzymaliśmy ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Że to jest Duch Święty, który pozwala nam się nie bać, ale być śmiałym w występowaniu wobec ludzi, żeby mówić im o Jezusie, dać świadectwo prawdy Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, jako ci, którzy tego doświadczyli i dlatego to wiemy. Ostatnio tam słuchałem Kuby Kamińskiego, wiecie, ewangelista, młody chłopak, on opowiadał taką świadectwo ze swojego życia. Ponieważ on jest synem pastora, więc był wychowany na szkółkach i tak dalej, I kiedy był na imprezach, daleko od Boga, ale był na jakiejś imprezie, to wiecie, jakiś taki moralniak go dopadł. I ponieważ znał przecież Boże Słowo, był nauczony jako dziecko, to mówi do swoich kolegów, posłuchajcie, ja wam coś powiem. Nie? I tak mówi, i zaczął im dukać. Zaczął im dukać. Wiedział o Jezusie prawie wszystko, jeśli chodzi o wiedzę biblijną. Ale słowa ledwo mu się w ustach kleiły, żeby cokolwiek powiedzieć, dlatego że wiedział, że nic o tym Jezusie tak naprawdę nie wie. Nie zna go. Nie wie, czy to w ogóle prawda. Tylko tak jako dziecko został nauczony. A mówi, ja teraz, kiedy zna Jezusa, no to jest po prostu power, można powiedzieć tak po młodzieżowemu. Bo głosi z odwagą i śmiało ten 20-paroletni chłopak, który 3 lata temu się nawrócił. Daj Boże nam więcej takich nawróconych. To, że po kilku latach w taki sposób głoszą Ewangelię. Ale to jest właśnie ta różnica, tak? Kiedy doświadczysz Jezusa, kiedy znasz Jezusa, kiedy Jego Duch jest w nas. Świadek to jest też ktoś, to jest takie ciekawe, że jakby to w greckim języku się przyjrzeć, to świadek równa się męczennik. To jest jedno i to samo słowo. Czyli ktoś, kto jest gotów za świadectwo o Jezusie oddać swoje życie. Zginąć za prawdę. Zginąć za to świadectwo, które w sobie niesie. Tak? Że to świadectwo jest tak ważne, jest tak cenne, że jest ważniejsze niż moje życie. I to jest coś, do czego, do takiego punktu prowadzi Duch Święty, który w ten sposób pozwala, że ludzie szli niejednokrotnie z Ewangelią, wiedząc, że idą na pewną śmierć i się nie bali. Żeby tylko powiedzieć tym, którzy ich za chwilę zabiją, że Jezus ich zbawił, że odpuścił ich grzechy. I potem, kiedy czytamy drugi rozdział Dziejów Apostolskich, gdy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy. I tu chciałbym taki mały przerywnik zrobić i coś wam powiedzieć o świętach żydowskich. Dlatego, że to nie jest przypadkowy dzień, w którym wstąpił Duch Święty. Więc taki krótki rys na temat świąt żydowskich, tych, które są w Biblii. 7 ich jest. Apostoł Paweł w liście do Kolosa napisał, między innymi pisząc o świętach, że święta są cieniem rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest Chrystus. To znaczy się, że święta nie tylko są wspomnieniem tego, co wydarzyło się i do czego Izrael się w swojej historii odnosił, ale święta żydowskie są też cieniem rzeczy, które mają w przyszłości się wydarzyć. Więc te święta dzieliły się, tych 7 świąt dzieliło się na takie jakby dwie tury. Pierwsza tura to było święta wiosenne. One wszystkie miały miejsce w tak zwanym miesiącu Nisan, czyli to była Pascha, potem zaraz było święto Przaśników przez 7 dni i w trakcie tego święta było jeszcze jedno święto, święto pierwocin czy pierwszych płodów. A 50 dni od święta płodów było to święto Pięćdziesiątnicy, czy inaczej święto tygodni, czy też święto pierwszych żniw. A druga tura to były święta jesienne. One były w 7 miesiącu, 1 dnia, 10 dnia i 15 dnia. Zaczynało się 7 dni święta namiotów. To było święto trąbienia, święto dnia pojednania i święto namiotów, albo też inaczej zwane szałasów. Te pierwsze 4 święta odnosiły się do pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa. Ciekawe jest to, jaki Bóg jest misteryjny w swoim planie i Jezus wkroczył do Jerozolimy 10 dnia Nisan. To był czas świątyni, kiedy baranek, który miał być złożony w świątyni w pierwszy dzień Przaśników jako ofiarę za grzechy, był poddawany tego 10 dnia badaniu, inspekcji, czy jest bez winy. To musiał być nienaganny ofiarek, tak, który był doskonały, bez żadnej wady. Kiedy Jezus wkroczył tego 10 dnia Nisan w uroczystym orszaku na osiołku do Jerozolimy, został poddany badaniu przez faryzeuszy i badaczy w piśmie. A niezawisły sąd, któremu przewodził Piłat, powiedział, że nie znajduje w nim winy. To stało się w tym czasie. Potem 14 dnia Nisan było to święto przaśników, czyli ta Pascha, czyli ta wieczorna kolacja na wspomnienie tego, że Bóg ich wyprowadził z Egiptu. Wtedy Jezus spożył z uczniami swoją ostatnią wieczerzę i tej samej nocy został, czy tego samego jeszcze dnia, wieczorem, został pojmany. A 15 dnia Nisan, kiedy zaczynało się to święto przaśników i był ten moment, kiedy w świątyni był składany baranek paschalny jako ofiarę za grzechy, w tym samym dniu Jezus został złożony na ofiarę za grzechy. 15 dnia. 18 dnia Nisan, tego miesiąca Nisan, było święto pierwocin. To święto pierwocin to składało się z tego, że przynoszono pierwsze płody ziemi jako ofiarę taką pokarmową dla Boga, w podziękowaniu Bogu. Tego dnia Jezus zmartwychwstał. Te wszystkie święta są obrazem tego, co się wypełniło na Jezusie i co ciekawe, dokładnie w tym dniu, w którym było obchodzone to święto, którego wypełnieniem był Jezus. Bo Jezus został ukrzyżowany, kiedy w tym samym czasie w świątyni był składany baranek paschalny i zmartwychwstał jako zapowiedź pierwszych pierwocin, jak mówi apostoł Paweł, zmartwychwstania w dniu pierwocin, w dniu pierwszych plonów. I od tego dnia pierwszych plonów liczono 7 tygodni, co dawało 49 dni i po tych 49 dniach następował ten dzień Pięćdziesiątnicy, czyli w niedzielę, tak? Znowu to wychodziło. W niedzielę następował ten dzień Pięćdziesiątnicy. To święto było świętem pierwszych żniw. Pierwszych żniw, które przynosili Izraelici w podziękowaniu Bogu. Oni wtedy składali taki ofiarę, wyjątkową ofiarę w tym całym systemie ofiarniczym, ponieważ na tą ofiarę dawano 2 bochenki chleba z kwaszonego chleba. Wszystkie inne święta, wszystko musiało być niekwaszone, przaśniki miały być niekwaszone, bo kwas był symbolem grzechu, a Jezus stał się za nas grzechem, ale tego dnia to miały być chleby zakwaszone. Dlatego też wielu nie ma żadnych wątpliwości, że Dzień Pięćdziesiątnicy jest dniem narodzin Kościoła i jest dniem, w którym zostały przyniesione te 2 bochenki symboliczne, czyli Żydzi i poganie przed Boży tron. Jako grzeszni, ale Bóg ich oczyścił. Więc Dzień Pięćdziesiątnicy zostały zrzęte pierwsze żniwa dusz. 3000 ludzi, później się dowiadujemy z tego drugiego rozdziału, nawróciło się tego dnia po zwiastowaniu Piotra. Więc te święta wypełniły się i były zapowiedzią tego, co się wypełniło w Jezusie. Natomiast pozostałe 3 święta, to tak tylko pokrótce dla ciekawostki, czekamy na ich wypełnienie. Dzień trąbienia był dniem wezwania narodu do pokuty. Dla Żydów w takiej tradycji to było odniesienie do ofiarowania przez Abrahama swojego syna Izaaka na ofiarę i tego, że znalazł się baranek zastępczy. Po 10 dniach od tego dnia trąbienia, kiedy ludzie byli wzywani do pokuty i w takiej tradycji żydowskiej to był dzień, kiedy Bóg zaczyna sądzić ludzi i zapisywać ich w księdze życia. To był czas, te 10 dni do dnia pojednania, kiedy ktokolwiek jeszcze nie był pojednany z Bogiem, mógł się pojednać z Bogiem. Dzień pojednania to był ten jedyny dzień, w którym arcykapłan mógł wejść do miejsca najświętszego, aby złożyć tam ofiarę. To był dzień, kiedy Bóg przyjmował pokutę swojego ludu i to był dzień pojednania narodu z Bogiem. To jest obraz tego, co też mówią prorocy, że przyjdzie duch wielkiego błagania na Izraela i będą, ponieważ te święta tyczą się narodu Izraela, i naród Izraela będzie wołać do Boga o pomoc. Tak, Jezus, kiedy spożywał ostatnią wieczerzę, powiedział do Żydów takie słowa. Odtąd nie będę tam pił z tego krzewu winorośli, tak? Odtąd, dokąd nie powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Powiedział to nie do uczniów, ale do Żydów to powiedział. Odtąd mnie nie zobaczycie, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, to jest cytat z psalmu 118, który był powszechnie w Jerozolimie czytany na przywitanie króla. Jezus zapowiedział i prorocy o tym mówią, że naród Izraela w czasach ostatecznych, kiedy będzie też wielkie prześladowanie dla Żydów nastanie, będzie jeszcze wręcz drugi, może nawet jeszcze większy niż był Holokaust, jeśli chodzi o Żydów, naród Izraela upamięta się, jak mówi prorok Zachariasz, dostrzegą tego, którego przebodli i będą wołać: przyjdź, Panie Jezu, uratuj swój naród. I wtedy Jezus przyjdzie. Święto Szałasów to było najbardziej radosne ze wszystkich świąt w Izraelu. Na koniec żniw wszystkich, jako wdzięczność Bogu, taką radosną wdzięczność za wszystkie plony i za Bożą dobroć, za Bożą troskliwość, którą Bóg się o nich troszczył. Oni wspominali to, że byli w niewoli egipskiej i że Bóg o nich się troszczył na pustyni i nigdy tak naprawdę Bóg ich nie opuścił swojej troskliwości. Z Księgi Zachariasza wiemy, że to będzie święto, które będzie obchodzone w tysiącletnim królestwie. Kiedy Jezus przyjdzie, kiedy naród się pojedna, kiedy nie tylko pełnia pogan, ale też pełnia Żydów wejdzie już do królestwa, Jezus przyjdzie i będzie wtedy ten czas wielkiej radości w czasie święta Szałasów w Izraelu i na całym świecie w tamtym momencie. Czy to również się wydarzy dosłownie? Nie wiem. Ale tak naprawdę te wszystkie święta mówią o wydarzeniach, które były i które jeszcze będą. Ale teraz, kiedy wrócimy do Dnia Pięćdziesiątnicy, kiedy zdamy sobie sprawę, że Bóg wszystko zaplanował, że u Boga nie ma przypadków, tak, że ten Dzień Pięćdziesiątnicy, czyli Dzień Pierwszych Żniw, nie był przypadkowy. Bóg to dokładnie zaplanował, czyli Bóg jest Panem historii cały czas. Bogu nic nigdy nie wymknęło się spod kontroli. I czytamy tutaj tak: gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia, rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretyńczycy oraz Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem, zaskoczeni i oniemieli, mówili jeden do drugiego, co to wszystko znaczy. Dzień narodzin Kościoła, dzień zesłania Ducha Świętego na ziemię, jest dniem jedynym w historii tak naprawdę. Nagle czytamy o tym, że zebrał się potężny szum z nieba, jak uderzenie potężnego wiatru, ponieważ Duch Święty, czy Duch, to słowo w grece i w hebrajskim, jest tym samym słowem na oznaczenie też wiatru i oddechu. I czytamy, że wtedy zobaczyli jakby języki ognia, rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Te 120 osób, które było zebrane w tej górnej izbie, modliło się od 10 dni, zgodnie z poleceniem Jezusa, że nie mają się oddalać z Jerozolimy i mają trwać w modlitwie, aż wstąpi na nich obietnica Ojca. I w ten dzień Pięćdziesiątnicy to nastąpiło. Oni nagle zobaczyli języki ognia, które na każdym z nich spoczął. Kiedy dzisiaj ludzie są szczeni Duchem Świętym, my może dzisiaj nie widzimy tak spektakularnych zjawisk wokół nas. Nagle nie widzimy, że język ognia się pojawia na każdym z nas. W innych opisach chrztu Duchem Świętym w Dziejach Apostolskich już tego też nie widzimy. Bo to wstąpienie Ducha było wyjątkowe, było znakiem też. Ale wiecie co? Ja myślę, że gdybyśmy nasze oczy mogli otworzyć na duchową rzeczywistość, to nadal byśmy zobaczyli, bym się wcale nie zdziwił, że na każdą osobę, która przyjmuje dar Ducha Świętego, która jest oszczona Duchem Świętym, rzeczywiście występuje taki język ognia. Kiedyś miałem taką sytuację, że jeszcze jak byłem w Kościerzynie, byłem młodym chłopakiem, głosiłem kazanie i na tym nabożeństwie była siostra jednej z naszych sióstr, rodzona siostra. To była niewierząca osoba. Później dowiedziałem się, ta siostra powiedziała mi, która była w zborze, wiesz co, Tomek, moja siostra zobaczyła coś dziwnego i się przeraziła w pewien sposób, bo ona nagle zobaczyła nade mną snop światła, który spada z nieba. Ja tego nie widziałam, nikt tego nie widział. To ona, ta niewierząca osoba, coś takiego zobaczyła. Ale wiecie, uznałem, że to nie była jakiś jej wymysł, dlatego, że ja bardzo wyraźnie w tamtym momencie poczułem natchnienie Ducha Świętego. I przyjmuję, że to, co ona zobaczyła, było naprawdę. Tylko, że ona zobaczyła fizycznymi oczyma to, co się wydarzyło. Tak? Więc w duchu, w tej duchowej rzeczywistości, może nie zawsze widzimy te języki ognia, ale one mogą zawsze występować, kiedy Duch Święty wstępuje na jakąś osobę. Były to języki ognia. Dlaczego ognia? Dlatego, że Biblia mówi, że Bóg jest ogniem pochłaniającym, tak? Że coś jest takiego w naturze Boga, że Bóg jest ogniem. W Apokalipsie czytamy o Jezusie, że Jego oczy są jak płomień ognia. Wiemy, że to mamy taką świadomość powszechną, że oczy są zwierciadłem duszy, więc ten płomień ognia w oczach Jezusa oznacza, że w Nim pali się ogień, tak? Jezus mówi, że żarliwość pożera mnie, tak? Żarliwość o Boga go pożera. List do Hebrajczyków mówi o tym, że On, czyli Bóg, czyni ze swoich sług poddanych Jemu, czyni ich płomieniami ognia. Że Bóg swoje sługi czyni płomieniami ognia. Pieśń nad pieśniami mówi nam o tym, że żar miłości to żar ognia, to płomień pański i wielkie wody nie ugaszą miłości. To znaczy się, że ten Boży ogień jest równoznacznikiem potężnej, gorącej Bożej miłości, która jest jak ogień, tak? Jest to ogień wieczny. To nie jest ogień, taki jak ziemski ogień, którego wielka woda ugasi. Ten ogień jest nie do ugaszenia, tak? Dlatego na przykład o Duchu Świętym czytamy w listach apostoła Pawła: nie gaście Ducha Świętego. Co się gasi? Ogień się gasi, tak? Nie gaście Ducha Świętego. A o miłości jest powiedziane, czy my wszyscy to wiemy, niekoniecznie musimy znać Biblię, że miłość jest gorąca, tak? Czy zimna? Gorąca jest miłość. Nie zimna, tak? Biblia nam mówi o oziębłej miłości. Tej, która straciła tą temperaturę, to gorąco w sobie i jest to negatywne zjawisko, że coś złego się stało z tą miłością, skoro ona doznała ochłodzenia. Więc kiedy te języki ognia, które są też obrazem natury Ducha Świętego, który jest pasja, który jest żarliwość, który jest ten ogień miłości Bożej, zapala tych, na których wstępuje, tak? Zapala ich, czyni ich innymi ludźmi, pełnymi pasji, pełnymi miłości, zmienia tych ludzi. To już nie są tchórze, którzy się boją, uciekają i tak dalej, ale to są ludzie, którzy śmiało występują, bo są pełni Ducha Świętego. I wiemy, że też Jezus mówił o sobie, że On przyszedł rzucić na ziemię ogień. Jakże bardzo pragnie, żeby już zapłonął. To był ogień próby, który z jednej strony wypala, tak jak mówi w innym miejscu Słowo Boże, że ten ogień doświadczy każdego i wypróbuje dzieło każdego i się okaże, jakie to dzieło każdego jest. Że w tym ogniu ostoją się tylko rzeczy nieprzemijające, które były zbudowane na wiecznych rzeczach, które są budowane z Boga. Natomiast wszystkie rzeczy przemijające, które są bez Boga budowane, w tym ogniu spłoną. Dlatego też na ołtarzu świątyni ogień nigdy nie miał zagasnąć. Nigdy. Służba kapłanów polegała na tym, że musieli tego pilnować, żeby ten ogień nigdy świątyni nie zagasł. Dlatego, że kiedy ofiara była składana na tym ogniu, ona była przez ten ogień spalana i zamieniała się w miłą wonność Bogu, tak? Tak to było w systemie ofiarniczym. To jest pewien obraz tego, że kiedy my dzisiaj Jako wyraz duchowej naszej służby składamy nasze ciała w ofierze Bogu, to one są spalane w ogniu Bożej miłości i przeradzają się w miłą wonność Bogu. A dlaczego języki? Dlaczego języki? Ano dlatego, że tak naprawdę, kiedybyśmy chcieli spojrzeć na historię biblijną, to ta historia biblijna skupia się na dziejach dwóch miast: Babilonu i Jeruzalem. I tu się wszystko rozgrywa. Kiedy zaczniemy od początków, czyli przejdziemy do momentu, kiedy była budowana wieża Babel, czytamy tam w 11 rozdziale Księgi Rodzaju, cała ziemia miała jeden język i używała jednakowych słów. Podczas swojej wędrówki ze wschodu ludzie dotarli do równiny w kraju Shinear, czyli Babilonie, i tam się osiedlili. Tam też uradzili. Chodźmy, zacznijmy wyrabiać i wypalać cegłę. W ten sposób zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Następnie postanowili, chodźmy, wybudujmy sobie miasto z wieżą, która sięgałaby nieba. Nadajmy sobie jakieś imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Pan natomiast stąpił, aby przyjrzeć się miasto oraz wieży, które budowali ludzie, i powiedział, oto jeden lud. Wszyscy posługują się tym samym językiem, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Chodźmy, stąpmy tam i pomieszajmy ich język, tak aby jeden nie rozumiał mowy drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i tak przestali budować miasto. Dlatego właśnie nazwano je Babel. Pan pomieszał tam język mieszkańcom ziemi i stamtąd rozproszył ich po całym jej obliczu. Dlaczego Bóg stąpił, żeby pomieszać tam języki? Dlatego, że budowanie tego miasta z wieżą, która miała sięgnąć nieba, było powodowane przez pychę, żeby dorównać Bogu. My tego tutaj, może tak nie jest teraz to napisane, ale gdybyście chcieli poczytać o Nimrodzie, który budował to miasto w dawnych dziejach Izraela, Józefa Flawiusza, jednego z pierwszych historyków żydowskich i w ogóle historyków na świecie, on o tym pisze. Nawet cytuje słowa Nimroda. To był jawny bunt wobec Boga. I Bóg zdawał sobie sprawę, że pycha połączona z jednością ludzi może doprowadzić człowieka, ludzi, do takiego poziomu zła, że wręcz człowieczeństwo człowieka na Boży obraz zostałoby zupełnie zatracone. Skala zła byłaby tak potężna. Dlatego Bóg, żeby nie dopuścić do tego, żeby zło osiągnęło swoje apogeum, ukrócił trochę to zło i rozproszył ludzi, dał im inne języki, żeby się nawzajem nie mogli rozumieć. I tak zaczęły powstawać narody na ziemi, bo się wszyscy rozproszyli. Ale teraz, kiedy wrócimy do Dziejów Apostolskich i zdamy sobie sprawę, co tutaj Bóg robi. Dlaczego języki Bóg zesłał? Tak? Czytamy o tym, że tych 120 osób zaczęło mówić w różnych językach. I to były języki ludzi, którzy byli tego dnia zgromadzeni w Jeruzalem. W Jeruzalem, odnośnie tych świąt żydowskich, było tak, że w czasie trzech świąt żydowskich, a jednym z nich była Pięćdziesiątnica, każdy mężczyzna w Izraelu miał się stawić 3 razy w roku w świątyni w Jerozolimie. Więc Bóg zgromadził Żydów i nie tylko Żydów, można powiedzieć z całego świata, bo czytamy, że przybyli tam religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Wszystkie narody pod niebem. Więc to, co się stało w Jerozolimie w Dzień Pięćdziesiątnicy, było odwróceniem tego, co się stało przy wieży Babel. O ile tam Bóg podzielił ludzi, dając im różne języki, tak iż jeden drugiego już nie rozumiał, tak tutaj nastąpiło odwrócenie tego procesu. Tu Bóg zebrał wszystkich ludzi różnych języków i dał uczniom różne języki, tak żeby wszyscy mogli zrozumieć jedno poselstwo Ewangelii o Jezusie Chrystusie i stać się jednym ciałem, czyli jednym kościołem w tym człowieku Jezusie Chrystusie. I o ile przy wieży Babel ludzie zaczęli się nie rozumieć, tak w Dzień Pięćdziesiątnicy w Jeruzalem ludzie zaczęli na nowo się rozumieć. I zobaczcie, czy nie jest tak, że jeśli spotkasz wierzącego człowieka z innego kraju, możesz słabo gadać w jego języku, ale szybko się okaże, że znajdziesz z nim wspólny język, bo jest z nim ten sam duch. a możesz gadać z drugim Polakiem w tym samym języku i za nic się nie rozumiecie? Wystarczy włączyć telewizję i posłuchać naszych polityków. Każdy gada swoje, jeden drugiego nie rozumie, ani nie chce go słyszeć, tak? Mówią w tym samym języku, ale nadal jest poróżnienie pomiędzy nimi, tak iż jedno drugiego nie rozumie. A ilu małżonków się nawzajem nie rozumie? No gada po polsku i nie rozumie, tak? Żona do męża i odwrotnie, tak? Po polsku gada, a on nic nie rozumie, nie? Czyli jest to poróżnienie. Natomiast to, co Bóg tu uczynił, to Bóg zebrał wszystkie narody, żeby na nowo pojednać sobie. I o tym mówi apostoł Paweł w liście też do Efezjan, gdzie mówi tak: dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, czyli od Żydów, żyliście bez Chrystusa, byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój, niósł go wam pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Teraz więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim cała budowla jest jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu. W nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. Więc oto, co czyni Bóg, kiedy posyła swojego Ducha Świętego. Zaczyna budować nową wspólnotę, jedno ciało, Kościół Jezusa Chrystusa. I na to wystąpił apostoł Paweł, apostoł Piotr i zaczął mówić, że oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleje z mego ducha na wszelkie ciało, że właśnie wy to widzicie, że to się wydarzyło, że to teraz się wypełniło w waszych oczach. Następnie zaczął im zwiastować o Jezusie, że oni ukrzyżowali Jezusa, ale Jezus umarł tak naprawdę zgodnie z planem Bożym, według proroków i pism wszystkich, za ich grzechy i też zmartwychwstał. I czytamy w 33 wersecie 2 rozdziału, jeszcze 32 może przeczytam, i to właśnie Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Został on następnie wyniesiony do nieba, tam zajął miejsce po prawej stronie Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i tego Ducha wylał na nas, co sami widzicie i słyszycie. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. Więc to, co się tutaj dzieje, kiedy Piotr powołuje się właśnie do tej obietnicy, że Jezus otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i tego Ducha wylał, ale też mówi, kiedy oni się pytają, co mamy zrobić, opamiętać się. Niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I przynajmniej nie chodzi tutaj o dary Ducha Świętego, mówienie językami i inne dary, tylko chodzi o dar w postaci Ducha Świętego, tak? W osobie Ducha Świętego, że to jest dar. Dar Boga. Najważniejszy, największy dar Boga, jaki mógłby nam dać, dar Ducha Świętego. I co ciekawe, i co jest niezwykle istotne, obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. To znaczy się, że to jest pewnik. Dar Ducha Świętego jest dla każdego wierzącego. Nie dla niektórych. Tak właśnie się stało w historii Kościoła, kiedy patrzymy na historię Kościoła, że bardzo szybko ludzie stali się religijni w chrześcijaństwie i chrzest Duchem Świętym zaczął zanikać. Zawsze w historii Kościoła były jakieś tam grupki ludzi, które były mniejszością, taką resztką, która w całej historii Kościoła szukała chrztu Duchem Świętym, szukała Ducha Świętego i była chrzczona Duchem Świętym. Ale generalnie w Kościele Duch Święty został wypchnięty, można powiedzieć, poza nawias, poza drzwi Kościoła, na zewnątrz. I powstała teologia, która do dzisiaj funkcjonuje w wielu denominacjach chrześcijańskich, że no bo skoro już nie jesteśmy oszczeni Duchem Świętym, no to trzeba było jakoś uzasadnić, dlaczego dzisiaj nie występuje chrzest Duchem Świętym, więc stwierdzono, pokrótce ta teologia stwierdziła, że stało się tak dlatego, że chrzest Duchem Świętym był do momentu, dopóki nie powstał kanon Pisma Świętego, czy tam do III czy IV wieku naszej ery. Natomiast kiedy już mamy kanon Pisma Świętego, już nie potrzebujemy Ducha Świętego, bo mamy Pismo Święte. Nic dalszego od prawdy. To była próba uzasadnienia czy wytłumaczenia tylko, dlaczego nie ma chrztu Duchem Świętym pośród Kościoła. A nie było tylko dlatego, że Duch Święty został wypchnięty poza ten Kościół. Natomiast tu jest powiedziane, że dar Ducha Świętego jest dla każdego. Dla was, dla waszych dzieci, tak, czyli tych, którzy są teraz i które będą, oraz dla wszystkich, którzy są daleko. Ilu tylko Bóg powoła. Dla każdego jest dar Ducha Świętego. Słuchajcie, co ciekawe, są prowadzone badania, czy były przeprowadzone badania wśród zielonoświątkowców na świecie i w Polsce. I co się okazuje? Z tych badań wynika, że coraz mniej zielonoświątkowców na świecie i w Polsce przeżyła chrzest Duchem Świętym. Stajemy się pustymi zielonoświątkowcami, którzy nie doświadczyli chrztu Duchem Świętym. To znaczy się, że zawsze istnieje niebezpieczeństwo, kiedy naszą wiarę ograniczymy do pustej religijności, bez mocy i życia Ducha Świętego w nas. Bez Ducha Świętego, wiecie, taki pewien w tej chwili istniejący na świecie człowiek, który sam był pastorem, od początku założył mega kościół, który miał ileś, nie wiem, tam 10 czy ileś tysięcy ludzi. Potem zostawił ten kościół i przeszedł na uczniostwo. I ten człowiek powiedział coś takiego. Słuchajcie, dajcie mi kilku bardzo dobrych, charyzmatycznych mówców, świetną grupę uwielbienia i zbuduję wam kościół na 10 tysięcy ludzi bez Ducha Świętego. Dajcie mi tylko dobry budynek, świetny zespół czy chór i świetnych mówców. A zbuduję taki kościół w ogóle bez Ducha Świętego. A tak naprawdę, kiedy wiecie, ja patrzę na Dzieje Apostolskie i chcę zobaczyć, co tu jest o Duchu Świętym, kiedy chcę, żeby to słowo mnie dotykało, to widzę, że ono pokazuje mi i chciałbym, żeby pokazywało nam wszystkim, że tak naprawdę to, co powiedziałem, nie ma Kościoła Jezusa Chrystusa bez obecnego pośród tych ludzi, którzy są w Kościele, Ducha Świętego. Nie ma. Nie ma funkcjonowania Kościoła, dobrego funkcjonowania Kościoła bez Ducha Świętego pośród nas. I mam nadzieję, że kiedy będziemy dalej też studiować Dzieje Apostolskie, ta prawda będzie coraz bardziej w nas wnikać i coraz bardziej będziemy ją wyraźnie widzieć, będzie coraz bardziej nas dotykać. Że również my nie możemy funkcjonować bez Ducha Świętego. Faktycznie możemy. Tak? Bo też możemy stworzyć tutaj ładny pozór. Wystarczy trochę poskakać, poklaskać, pewne żywiołości wprowadzić i już wydaje się, że jest fajnie. Fajna atmosfera. Ale tak naprawdę mówię, nie możemy, w sensie, że nie możemy sobie na to pozwolić, żeby funkcjonować bez Ducha Świętego pośród nas. I sam się łapię też na tym, że trochę tej gorliwości zatraciłem w tym sensie, że gdzie tak naprawdę to nie wiem, czy my wszyscy jesteśmy oszczeni Duchem Świętym pośród nas. Czyli ta troskliwość była też z mojej strony, żeby zabiegać o to, żeby każdy był oszczony Duchem Świętym i miał pewność, że ma dar Ducha Świętego, a nie wiem. Ale to też znaczy się, że jeżeli ktokolwiek pośród nas jeszcze tego chrztu Duchem Świętym nie przeżył, to dzisiaj czytamy z tego słowa, że on jest dla każdego. Dla każdego. I że będziemy też o to wołać. Jeśli ktoś tego potrzebuje, to będziemy modlić się, to będziemy czy tu na nabożeństwach, czy na jakichś grupach, czy na spotkaniach modlitewnych, będziemy modlić się z tymi osobami, które chcą tego przeżyć, żeby mogły przeżyć przez Duchem Świętym. Bo potrzebujemy zrozumieć, że to jest absolutny punkt wyjścia. Bez tego ani rusz dalej. Co więcej, jak zobaczymy w Dziejach Apostolskich, tu nie chodzi tylko o sam chrzest Duchem Świętym, bo zobaczymy, że oni byli napełniani nieraz tym samym Duchem Świętym. Że oni mieli świadomość, że oni nie mogą na jednym szcie w Duchu Świętym jechać, w cudzysłowie, tylko że oni potrzebują stale świeżego napełnienia Duchem Świętym, bo inaczej nie wypełnią misji Kościoła. Tak? I moją modlitwą jest, i wierzę, że Duch Święty do tego pobudza, żeby pośród nas narastała ta żarliwość i gorliwość, którą On sam pobudza, Duch Święty, abyśmy zabiegali o Niego. Apostoł Paweł napisał: usilnie, usilnie zabiegajcie o większe dary Ducha Świętego. Usilnie. Czytam dosłownie: z podwójną żarliwością. Z podwójną żarliwością zabiegajcie o coś więcej w Duchu Świętym, bo jest to więcej. Więc wierzę, że my potrzebujemy wobec rzeczy, które przychodzą też, które będą przychodzić do naszego życia, czy tego, co będzie się dziać w naszym kraju, jeśli chcemy, żeby ludzie byli dotykani, ludzie się byli zbawiani i nawracali się, doświadczali mocy Bożego Ducha, to jeśli my będziemy bez Ducha Świętego, to nic się nie wydarzy, tak, szczególnego. Ale my sami potrzebujemy być prowadzeni przez Ducha Świętego, być Kościołem, który jest pełen Ducha Świętego, który doświadcza namacalnie też obecności Ducha Świętego i różnych darów, które On pośród nas może przejawiać, a które, powiedzmy, u nas można powiedzieć, jak kot napłakał, tak? Różnych z tych darów, o których wiemy, że są. Gdzie one są? Może nie wszystkie muszą pośród nas się przejawiać, ale te, które Bóg nam dał, niech nam daje, tak? Które chce nam przygotować dla nas, dla każdego z nas osobiście, niech nam daje, żeby było ich pośród nas jak najwięcej. Taki zbór w Koryncie, czytamy, że tam występowały wszystkie dary. Wszystkie dary. Obfitość była, tak? Więc Bóg ma wiele rzeczy dla nas. Naprawdę wiele. Ale żeby też to nastało, potrzeba ludzi, którzy tego pragną, tak? Nie gaście Ducha Świętego. On też... Niektórzy mówią, że Duch Święty jest dżentelmenem. Nigdy nie wciska się na siłę do życia ludzi. Jeśli się go o to nie prosi, się go nie pragnie. Bardziej stoi wtedy na uboczu. Ale nie ma pragnienia, które by nie było pobudzone przez Niego w nas. Więc jeśli jest pragnienie, to jest to już świadectwo Jego działania w nas. I wierzę, że On będzie pośród nas pobudzać to pragnienie, zrozumienie, że my naprawdę, tak jak widzimy to w Dziejach Apostolskich, dla apostołów Duch Święty był absolutnie pierwszy. Bez Niego, jeśli ktoś nie był oszczony, nie jesteś jeszcze oszczony, dawaj, chrzcić Duchem Świętym. Bez tego nie ma opcji, żeby żyć po chrześcijańsku. Czy jesteśmy oszczeni, czy nie? Chce On nas napełniać wciąż na nowo, świeży sposób, by poprowadzić nas do miejsc, w których być może dzisiaj jeszcze nie jesteśmy, a w których On chce nas zobaczyć. Żebyśmy być może mogli wyjść poza tą naszą Jerozolimę, czyli poza Starogard, i pójść dalej, tam, gdzie On nas chce posłać, gdzie będzie chciał nas zobaczyć, żeby dać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Więc chcę, żebyśmy mogli się modlić. Modlić. Zwrócić się też do naszego Pana. A Jezus powiedział, że kto będzie prosić o Ducha Świętego, otrzyma. Nie, że się zaprosisz na śmierć, a figę z makiem. Ale, że kto prosi o Ducha Świętego, otrzymuje. 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 Bo to jest pewny. To jest pewny dar Boży, który może wielokrotnie w naszym życiu się przejawiać. Panie, dziękuję Ci, że Ty ukazujesz nam swoje niezwykłe dzieło, że tak bardzo potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, że bez Ciebie to tutaj jest tylko prowizorka jakaś, jakaś iluzja prawdziwego życia, ale z Tobą, z Twoją mocą, z Twoją obecnością jest prawdziwe życie w Jezusie. Panie, Ty, który znasz nasze serca i który wiesz, jakie są pragnienia w naszych sercach, który dzisiaj wiesz dobrze, jak bardzo pragniemy Ciebie i na ile tak naprawdę pragniemy Ciebie. Panie, na pewno jest zawsze więcej. Dlatego proszę Cię, Duchu Święty, abyś Ty ożywiał w nas to, co w nas jest, co Ty już złożyłeś w nas, bo Ty jesteś w nas. A my nie chcemy Ciebie gasić, ale Ciebie rozpalać w nas, rozbudzać i napełniać się wciąż na nowo Duchem. Duchem. Dawać Tobie więcej miejsca. Bo nie chodzi o to, żebyśmy my mieli Ciebie, ale chodzi o to, żebyś to Ty miał nas. Że to my oddajemy się Tobie, żebyś mógł nas prowadzić, używać i czynić w naszym życiu wszystko, co zechcesz. Według Bożego planu, zgodnie z wolą Jezusa i z wolą Ojca. Duchu Święty, Ty widzisz, kto z nas być może dzisiaj potrzebuje Twojego dotknięcia, potrzebuje tego nowego napełnienia. Każdy z nas tego potrzebuje w każdej chwili naszego życia, ale kto dzisiaj tego szczególnie potrzebuje. Duchu Święty, dzisiaj być może jeszcze wielu rzeczy nie widzimy pośród nas, żeby one się działy, ale daj Boże, żeby się zadziały. Dlatego, że będzie wśród nas narastać i proszę Cię, żebyś Ty podkręcał pośród nas tę żarliwość, to poszukiwanie Ciebie, zabieganie o Ciebie, żeby więcej Ducha było w nas. Ty, Duchu Święty, jesteś w nas, ale też mamy zalecenie, by wciąż napełniać się na nowo Twoim Świętym Duchem. Abyśmy byli świadkami Twoimi, którzy idą z odwagą w to miasto i w okolice, aby dać świadectwo prawdzie, świadectwo o Jezusie Chrystusie, nosząc je w sobie. Duchu Święty, czyń z nami, co zechcesz. Oddajemy się Tobie, abyś Ty mógł nas pobudzać, tchnąć w nas Twoje życie i żeby Twój wiatr, Duchu Święty, Twoje wianie przewiało nasze życie, odświeżyło wonność Chrystusową w naszym życiu i wniosło nowe zapachy Chrystusowe w nas. Uczyń to przez imię Twoje i w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa dla chwały Boga Ojca. Amen.